Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to, powiedział im, kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Czterysta pięćdziesiąt lat temu do Europy Morzem Śródziemnym zbliża się potężny walec. Ma unicestwić chrześcijaństwo na zawsze. Europa jest skłócona. Jedność wiary zachwiana przez reformację. Wybrana przez Imperium Osmańskie strategia walki zdaje się gwarantować szybkie i pewne zwycięstwo. Cios ma wyjść od morza. Po zajęciu portów wojska Selima II, pana całej ziemi, mają ruszyć na Rzym. Sułtan ogłasza swój plan. Bazylikę Piotrową zamierza przebudować. Ma służyć jako stajnia dla koni. Nic nie mogło go już powstrzymać, tylko cud. Ówczesny papież Pius V był chyba jedynym człowiekiem, który zdawał sobie w pełni sprawę z niebezpieczeństwa. Kiedy zaczął wzywać władców europejskich do wspólnego oporu, okazało się, że protestanckie Niemcy i Francja już paktowały z Konstantynopolem. Anglia odwróciła się od papieża na skutek reformacji i ekskomunikowania przez Kościół Elżbiety I, która teraz po cichu sprzyjała Turkom. Ostatecznie na wezwanie papieża odpowiedziały tylko Wenecja, Hiszpania i zakon kawalerów maltańskich. Pod względem militarnym było to niewiele. Co wówczas czyni papież? W dzień patrona zgromadzenia, do którego należał, dominikanów, w dzień we wspomnienie liturgiczne świętego Dominika, który 3 wieki wcześniej dokonał za pomocą różańca rzeczy niemożliwej, nawrócił zapiekłą herezję Albigensów, składa podpis pod dokumentem ustanawiającym świętą ligę. Następnie powierza chrześcijańskie wojska opiece Najświętszej Maryi Panny. Wreszcie wzywa wszystkich wiernych do modlitwy różańcowej. Wierzy, że różaniec wyjedna u Boga kolejny cud. Kiedy do Europy dociera wieść, że armada turecka opuściła porty Konstantynopola, Pius V uroczyście wzywa o pomoc Matkę Bożą. Przez następne tygodnie na wszystkich statkach chrześcijańskich codziennie odmawiany jest różaniec. Kiedy cała flota zgromadziła się w Messynie, dominikanie i jezuici wędrowali z pokładu na pokład, spowiadając i sprawując Najświętszą Ofiarę. Papież zarządził modlitwy we wszystkich klasztorach. Po dniach modlitw i postów flota chrześcijan otrzymuje rozkaz wypłynięcia w morze. Kiedy 200 okrętów, jeden po drugim, mija cypel portu, ich załogi klękają, by otrzymać błogosławieństwo nuncjusza apostolskiego. Chrześcijańska armada rusza ku Zatoce Lepanto, gdzie ostatni raz widziano wroga. Nadchodzi dzień 7 października 1571 roku, 450 lat temu. Dzień wyreżyserowany przez opatrzność Bożą. Spowijająca morze mgła unosi się ku górze i oczom żołnierzy ukazują się na horyzoncie setki żagli. Nadchodzi walec, który ma zmiażdżyć na zawsze chrześcijaństwo w Europie. Nie ma wiele czasu na przygotowania do walki. Don Juan de Austria, dowódca chrześcijańskiej floty, przesiada się na najszybszą brygantynę i przepływa wzdłuż swoich okrętów. Nad głową trzyma wysoko żelazny krzyż. Na flagowym okręcie admirał każe wciągnąć na maszt wielką banderę z ukrzyżowanym Chrystusem. Wojsko gotowe do boju. Nierówne siły starły się na wiele godzin. Rozpętała się bitwa, od której wyniku zawisły losy całego chrześcijaństwa i Europy. Bitwa pod Lepanto jest dla nas przykładem, że bywają cuda, w których Bóg wykorzystuje naturalny bieg rzeczy. Należą do nich wybór na dowódcę floty Austriaka Don Juana, syna Karola V, który okazał się wybitnym strategiem wojennym i zaskoczył przeciwnika swoją taktyką walki. Za cud można uznać fakt, że dumna Wenecja podporządkowała się obcemu admirałowi, podobnie jak za rzecz niemożliwą można było uznać rezygnację ze swojej władzy hiszpańskiego króla Filipa. Co najmniej za zrządzenie Bożej opatrzności można uznać śmierć dowódcy floty tureckiej Ali Paszy na samym początku bitwy. Cudem może najważniejszym była też nieoczekiwana zmiana wiatru, która bardzo sprzyjała flocie chrześcijańskiej, a uniemożliwiła manewry muzułmanom. Przykłady można by mnożyć. Bez wątpienia w bitwie pod Lepanto można dopatrzyć się pomocy Bożej, a towarzyszące jej cudowne wydarzenia znajdują swe źródło w pobożności walczących żołnierzy i w gorliwych modlitwach tych, którzy pozostali na lądzie. Tradycja odnotowała, że wczesnym wieczorem, kiedy kończyła się bitwa, w Rzymie wciąż trwała procesja Bractwa Różańcowego, w której niesiono obraz Matki Bożej Śnieżnej, Salus Populi Romani. Nie możemy zapomnieć o modlitwie tysięcy innych ludzi rozproszonych po całej Europie, którzy zgodnie z wezwaniem papieża przez wiele dni odmawiali różaniec i pościli w intencji zwycięstwa. Tym bardziej trzeba pamiętać o nich, że jednym z trzech krajów, który odpowiedział na błaganie, na wezwanie Piusa V, była Polska. Kronikarze odnotowali, że tamtego wieczoru 7 października 1571 roku papież Pius siedział w małej bibliotece na Watykanie. Nagle przerywa rozmowę, opuszcza towarzyszących mu dostojników, podchodzi do okna. Po chwili odwraca się. Na jego twarzy maluje się promienny uśmiech, ogłasza odniesione w tym dniu wielkie zwycięstwo. To kolejny cud. Pius V podał wynik bitwy na 2 tygodnie wcześniej, zanim oficjalny kurier dotarł z tą wiadomością do Rzymu. W wizji, którą papież ujrzał, obie floty zwarły się w walce, a Maria rozpostarła swój opiekuńczy płaszcz nad chrześcijańskim wojskiem. Ogromne zwycięstwo pod Lepanto. Zatopiono 50 galer wroga, zdobyto połowę okrętów tureckich. Uwolniono 12 tysięcy chrześcijańskich galerników przykutych łańcuchami. Pius V, świadom komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, ogłasza dzień 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej, zwanej później świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Papież cudu pod Lepanto nazywał różaniec honorową odznaką chrześcijańskiej pobożności, najwdzięczniejszą modlitwę wśród modlitw, legitymacją naszej wiary, kompendium kultu Najświętszej Marii Panny. Zasłużył sobie na tytuł pierwszego papieża różańcowego. Pół roku później Pan wezwał go do siebie. Jego następca Grzegorz XIII jasno dawał do zrozumienia, że to przede wszystkim publiczne modlitwy i procesje bractw przyczyniły się do wielkiego zwycięstwa. Dzisiaj żyjemy w świecie zagrożonym I możemy czuć się tak, jak wobec agresji monumentalnego walca, który ma zmiażdżyć chrześcijaństwo. Na celowniku jest rodzina. Mówiła o tym najstarsza wizjonerka z Fatimy. Powiedziała, że na końcu czasów szatan, mając niewiele czasu, będzie starał się zniszczyć rodzinę. Czujemy naszą bezradność, ale nie wolno nam zapominać o tym, że nie jesteśmy sierotami. Mamy Ojca. Ojca w niebie, który nas kocha i do którego należy ostatnie słowo. Mamy Matkę ofiarowaną nam, kiedy Jezus Chrystus zawieszony był na drzewie krzyża. Możemy i powinniśmy do niej się odnosić, jej zawierzać. Chcemy to również teraz uczynić. Akt ofiarowania się pielgrzymów i ich rodzin Matce Bożej Różańcowej. Do stóp Twoich, o Maryjo, Matko ukochana i Matko Różańcowa, przychodzimy dzisiaj, aby poświęcić się Twemu niepokalanemu sercu, wypełniając Twoje orędzie różańcowe. Oddajemy Ci nasze serca i ciała. Uczyń z nich przybytki Trójcy Przenajświętszej. Oczyść je z wszelkiego brudu, z wszelkiej zmysłowości, z wszelkiego grzechu, aby się mogły stać mieszkaniem Boga samego, gdyż na to zostaliśmy stworzeni i ochrzczeni. Usuń z naszych dusz i serc wszystko, co się nie podoba Bogu, co razi Jego ojcowskie, pełne świętości oko. Naucz nas cnót nazaretańskich, czyli wzajemnej miłości i poszanowania oraz cichości, wiernego spełniania obowiązków stanu i poddawaniu się woli Bożej w krzyżach i przeciwnościach. Przemień nasze domy w prawdziwy Nazaret, w którym Ty, o Mario, będziesz nam Panią, Mistrzynią i Matką Najlepszą, Maryjo, z Twojego serca niepokalanego. Z tej przystani najwyższej świętości chcemy czerpać odrodzenie dla naszych dusz, czystość dla naszych serc oraz wszystkie cnoty miłe Tobie i Jezusowi. Bądź nam, o Maryjo, przewodniczką na drodze do nieba, prowadź nas do serca Twojego boskiego Syna. Strzeż nas przed zepsuciem dzisiejszego świata i przed zatrutym tchnieniem jego zmysłowości i pychy. Pod płaszczem Twej matczynej opieki pragniemy przebywać tę pielgrzymkę życiową, nie zbaczając z drogi przykazań boskich i kościelnych. Obieramy Cię dzisiaj, o Matko Najświętsza, Panią naszych rodzin i naszych domów. Oddalaj od nas wszelką nieczystość duszy i ciała. Spraw, byśmy coraz bardziej żyli czystością Twojego niepokalanego serca. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.